Olaj Marcin Sawicki, witają w kolejnym odcinku podcastu U Sawickich. Podcastu dotyczącego szeroko pojętej edukacji. Dzieci, młodych, ale także i nas, dorosłych. Serdecznie zapraszamy. Gościem naszego dzisiejszego podcastu jest Krysia Sulkiewicz. Historyk sztuki, pasjonat sztuki, osoba, która wprowadza wielu w takie ścieżki poznawania tejże. Ale jednocześnie egzaminator, to brzmi jak egzekutor, egzaminator, który egzaminuje zarówno, zajmuje się egzaminami zewnętrznymi, jak i egzaminuje uczniów z edukacji domowej. I dzisiaj chcielibyśmy poświęcić ten podcast rozmowie na temat wrażeń, rad, inspiracji, odkryć, doświadczeń, jakie pani Krysia miała związane właśnie z egzaminowaniem w ramach edukacji domowej. Witam serdecznie, Krysiu.
Dzień dobry, miło mi.
Krysiu, ja tak zrobiłem taki szeroki wstęp, a chciałabyś dodać coś o sobie w tym naszym pierwszym podcaście?
Znaczy, mam spore doświadczenie, jeżeli chodzi o nauczanie historii sztuki. Uczyłam wiele lat historii sztuki w liceum imienia Grotowskiego. Również jestem egzaminatorem, jak powiedział Marcin, zewnętrznym, czyli mam uprawnienia egzaminatora. No, sprawdzam po prostu pisemne matury z historii sztuki, bo takowych kandydatów jest bardzo dużo jednak, mimo wszystko. Może to w większości szkół nie jest przedmiot wykładany, tylko wielu uczniów samym się jakoś uczą. No, w naszej szkole właśnie jest ta historia sztuki jako przedmiot ważny, bo u nas jest profil artystyczny, artystyczno-humanistyczny, tak można nazwać. No ale parę lat temu zostałam zaproszona, mogę tak to powiedzieć, do egzaminowania uczniów, którzy prawda, funkcjonują w edukacji domowej. I też wybrali sobie historię sztuki jako jeden z przedmiotów. I w związku z tym egzaminuję na różnych poziomach, prawda? No, dotychczas w tej trzystopniowym, znaczy trzyklasowym liceum, to tak. Prawda, byli to uczniowie klasy drugiej i trzeciej, prawda? Tak. Czyli tacy, co właśnie wybrali sobie jako przedmiot dodatkowy historii sztuki, ale też tacy z klasy trzeciej, którzy właśnie przeważnie zamierzają zdać maturę z tego przedmiotu, których niewykluczone, że jakiś kiedyś, prawda, sprawdzam później, no tak, prawda, maturę.
A powiedz mi teraz tak, ja zdaję sobie z tego sprawę, że doświadczenia twoje jako egzaminatora na pewno są różnorodne, no bo tak jak każdy z nas i te dzieciaki, które znają egzaminy, są jakby bardzo różnorodni, jesteśmy bardzo różnorodni. Nie chciałbym tu generalizować, ale chciałbym ci na wstępie zadać takie pytanie, czy po tych twoich dotychczasowych doświadczeniach miałabyś jakieś takie, słuchają nas ludzie, którzy pewnie mogą myśleć o tym egzaminie z historii sztuki, miałabyś jakieś sugestie czy rady związane w ogóle z przygotowywaniem się, z opanowaniem tej wiedzy związanej z historią sztuki?
No to jest o tyle trudne, że takich gotowych podręczników aktualnych właściwie nie ma. Ten uczeń musi sobie radzić sam, ale na szczęście jest sporo różnych portali, których może przede wszystkim no, reprodukcję dzieł sztuki, bo to jest najważniejsze, prawda? Znać te dzieła sztuki, umieć je rozpoznać, umieć analizować. Na stronie szkoły w Grodzisku ja podałam takie lektury, które właśnie uczeń może tam sięgnąć po wiedzę. Również te adresy, jakieś linki też tam są. Także, ale tutaj uczeń musi sam sobie wybrać, bo no, w niektórych tych źródłach pisanych, jeżeli tak można nazwać, no, jest ogrom tej, prawda, tych tak, wiadomości.
Ale z tego, co tak myślę, tak jak cię słucham, to ty jakby jednak zaznaczasz to, że jednak każdy musi dokonać swojego wyboru, trochę szukając tych materiałów. To znaczy, jeżeli ten ktoś mówi Białostocki, ktoś mówi Gombrich, a ktoś mówi jeszcze coś, to generalnie ty musisz znaleźć trochę swój materiał, którym swoją ścieżkę dotarcia. No przecież istnieją teraz też całe muzea wirtualne, które możesz zwiedzać i możesz oglądać i nawet możesz powiedzieć, w której sali, gdzie wisi ten obraz, prawda? A czy spotkałaś się ze strony uczniów na egzaminach z jakimś pomysłem na uczenie się historii sztuki, który cię zaintrygował albo który był dla ciebie nowy?
No, ze strony uczniów chyba specjalnych rewelacji się nie dowiedziałam. No ale jest różnica w wypowiedzi uczniów no, podczas tych egzaminów. Takich, którzy na tyle się tym interesują, że oprócz książek to ja chcą i ja zawsze zalecam, zachęcam i tak dalej, no żeby, czy w mieście, w którym mieszkają, prawda, czy jak jeżdżą z rodzicami gdzieś na jakieś wakacje, żeby oni w naturze, prawda, żeby oglądali i te budowle i nie mówiąc o wizytach muzeów prawdziwych, prawda, nie wirtualnych, żeby mogli tę wiedzę no, podbudować oryginałami, czyli kontaktem z prawdziwym dziełem sztuki, oryginalnym. Są tacy, którzy jakby kojarzą te wszystkie sprawy.
I to jest chyba ważne, prawda, że chyba z tego co mówisz też wydaje się, że da się jakby wyczuć w uczniu, czy on rzeczywiście, nie wiem, że był we wszystkich muzeach świata, ale w ogóle wiedzę to jest muzeum, był, oglądał i słuchał ludzi, którzy opowiadają o obrazie czy architekturze w miejscu, w którym ona się rzeczywiście dzieje, czy wydarza, czy była, nie wiem, postawiona, prawda? I to byś sugerowała, żeby uprawiać jakiś rodzaj rzeczywistego kontaktu ze sztuką, nie tylko przez książkę czy album.
Oczywiście, to nie musi być koniecznie uczeń, który postanowił zdawać na maturze, czy odfajkować, nazwijmy ten przedmiot, jako prawda, zaliczony, ten rozszerzony, tylko taki, który rzeczywiście, którego to jakoś tam zafascynowało, kto się tym naprawdę interesuje. Wśród tych uczniów, których miałam okazję egzaminować, no i tacy są, i tacy, którzy no, trochę odfajkowują, prawda, jakiś tam przedmiot z obrazkami.
Tak, chociaż dziwne, bo generalnie ten przedmiot w dużej mierze dotyczy rozszerzenia. Jest taką, wydaje się, decyzją świadomą.
Świadomą.
Tak. A powiedz mi, bo często mówimy o tobie jako egzaminatorze i fajnie, ale generalnie jakby na wstępie mówiłem, że ty jesteś sama miłośniczką sztuki. Lubisz oglądać sztuki.
No jak mogę nie lubić?
No właśnie.
Coś, czego, o
i
czym
powiedz
mówię.
Mi, i generalnie ty byłaś też kiedyś w sytuacji tej osoby, która się uczyła, zdobywała wiedzę, oglądała, czytała. Jaki był twój sposób jakby nasiąkania tą wiedzą? Czy głównie czytałaś, czy starałaś się, czy żyłaś w czasach, kiedy tak łatwo nie było wyjechać sobie poglądać
po różnych
muzeach
świata? Nie można było. Ja coś powiem, no żyję już z parę lat na tym świecie, że to co teraz studenci historii sztuki mają możliwości, ci co właśnie studiują historię sztuki, czy co się uczą, mogą właśnie pojechać i sobie tego, to było w ogóle niemożliwe. Ale ja chodziłam do takiej nietypowej szkoły, bo do liceum sztuk plastycznych. U nas też ta historia sztuki była obowiązkowa. Także no, wiesz, to nie były czasy internetu, nawet slajdów i prawda, rzutnika. Myśmy tę wiedzę zdobywali od znakomitej nauczycielki, Jolanty Białostockiej, żony prawda, słynnego profesora Białostockiego, która będąc tam wielokrotnie za granicą nam opowiadała o różnych rzeczach i w jaki sposób nas no, zarażała tą pasją, chęcią, zainteresowaniem. No, liceum plastyczne to trochę inny typ szkoły, prawda, bo myśmy wszyscy tam malowali, rysowali, rzeźbili, więc siłą rzeczy no, interesowaliśmy się w sposób taki no, bardziej fachowy, prawda? Robiąc coś, robiąc kopie, malując i tak dalej. Ale niemniej jednak, ale sposoby możliwości były wtedy bardzo liche. Jeżeli powiesz, no tak, sięgasz do moich szkolnych.
Ale to mówisz na przykład dla ciebie istotną osobę, jednak sytuacją było, że spotkałaś osobę, która sama jest pasjonatką i opowiada z taką werą, z panią profesor Białostocką, prawda? I to jest chyba też tak, że my musimy w swoim otoczeniu szukać pasjonatów, którzy zarażają nas tą sztuką, prawda? No, to spojrzeniem na nią. A powiedz mi, a czy w swoim jakby życiu miałeś taki moment przełomowy, w tym, że widziałeś tak, sztuka to będzie mój żywioł, to będzie tym, czym chcę się zajmować. Była wizyta gdzieś, spotkanie z kimś.
Wiesz, no, sztuka czy historia sztuki, bo to jest taka kwestia, że ja poszedłem do liceum plastycznego, bo przeszłam tam niełatwe egzaminy i tak dalej. No, bo jak to się mówi, lubiłam rysować, malować.
Sama tak dalej. Chciałaś malować.
Tak,
rysować.
Tak, jasne, tak, tak, oczywiście. Tak, tak.
A historia sztuki?
A historia sztuki to była decyzja tuż przedmaturalna. bo właśnie tak patrząc na swoje możliwości, zdolności i to, co lubię, to stwierdziłam, że właściwie nie widzę siebie jako takiego malarza, prawda, swojej przyszłości. Natomiast zawsze lubiłam takie przedmioty humanistyczne, prawda, jak to się mówi, język polski, języki i tak dalej. Czyli tutaj widziałam swoją drogę już tak, no można powiedzieć, że bardziej realistycznie, że raczej wiedząc już, jak się maluje, jak to się robi, znając to jakby od strony no, tej kuchni artystycznej, no stwierdziłam, że chcę postudiować jakoś tak coś, jak to było, jak to się robiło, prawda, no już na zasadzie historii. I wtedy zdecydowałam się pójść na, nie na akademię, tak jak większość moich koleżanek i kolegów z klasy, tylko pójść na dwie poszłyśmy, ja i moja druga koleżanka, poszłyśmy na studia historii sztuki. Udało nam się dostać wtedy na studia, wtedy były dosyć trudne egzaminy i z historii. A jakże też był egzamin, teraz likwidowali, wtedy były egzaminy, że trzeba było coś tam narysować i tak dalej, także, a jakże. I wtedy była, to, były to dosyć elitarne studia, na roku było 10 osób, a kandydatów było 100. 100 na 10 osób na jedno miejsce. No. To tak, moje wspomnienia z czasów
szkole. No to teraz mamy łatwiej, teraz mają łatwiej młodzi ludzie.
Oczywiście.
Ale wracając do tych egzaminów, bo wspomniałaś, że no generalnie wydaje ci się, masz taką albo intuicję, albo takie przekonanie, że jednak historia sztuki to jest znajomość poszczególnych dzieł sztuki i umiejętność analizowania ich. Czy to jest, to jest jakby ten główny content, oczywiście, prawda? To jest główna treść tego, prawda?
No i analizowania pod różnymi kątami właśnie. Stylistycznymi, technicznymi, ale też i treściowymi, to co mówimy o jakiejś tam symbolice, jak na przykład, prawda, o sztuce średniowiecznej. Także to są pod różnymi aspektami. I jednym z takich elementów, który jest wymagany właśnie na maturze, no mamy pisemną maturę, no to jest umiejętność analizy właśnie formalnej dzieła sztuki treściowej. Także to nie jest łatwe.
No tak, ale wyobraź sobie, że taki młody człowiek, załóżmy, że w edukacji domowej mówimy też o takim samodzielnym przygotowaniu się do egzaminu, choć też często w szkole stacjonarnej pewnie też tak bywa, na pewno nabywa pewną wiedzę taką teoretyczną. Rozmawia, czyta, słucha relacji innych, ale generalnie analizowanie obrazu czy dzieła sztuki jest związane z tym, że ty musisz analizować, ty musiałbyś się zderzyć swoją opinią z czymś. Mhm. Czy widzisz jakieś przestrzenie, gdzie to ci młodzi ludzie mogą zrobić? Bo oczywiście mogą rozmawiać o tym z rodzicami, ale rodzic niekoniecznie musi podejmować. Czy są jakieś takie tematy, czy są jakieś takie, nie wiem, społeczności, organizacje, miejsca, gdzie na przykład ludzie w jakichś miejscach rozmawiają o sztuce?
Znaczy właśnie z rozmową to gorzej. Bo miejsca, w którym są różnego rodzaju wykłady, prelekcje i pogadanki, jest sporo. Ale tak, żeby dyskutować o sztuce i tak dalej, to ja akurat tak nie umiałabym wskazać czegoś takiego.
Czyli tu jakby mają wielki handicap ludzie, którzy załóżmy mają w domu stoły, przy których rozmawiają z rodzicami, czy z kimś z rodziny, czy ze sobą o sztuce. Bo generalnie, ja wiem, że nie ma egzaminu ustnego, ale sama ta próba taka wypowiadania swoich jakby poglądów jest chyba niezbędna, żeby się przygotować do egzaminu sztuce.
Jasne.
Czy pisania, prawda?
Tak.
A czy radziłabyś ludziom z edukacji, osobom z edukacji domowej zdającym taki egzamin, żeby też próbowali pisać eseje i je gdzieś zderzać z jakimiś osobami, które czytają i rozmawiali o tym, czy ta sztuka, czy to też się powinno odbywać, czy po prostu głównie powinni czytać, analizować dzieła, zapamiętywać je i tak trochę nie wkraczać w sferę własnych interpretacji?
Dlaczego? Oczywiście, tylko że to powinno być... Bo takie własne interpretacje czasami no, mogą prowadzić donikąd, zupełnie jakimś fałszywym kierunku pójść. Natomiast no, oparte, czyli na początku no, trochę poczytać, trochę poglądać, czy posłuchać kogoś mądrzejszego i na podstawie tego móc sobie wyrobić własne zdanie. Wiesz.
Czy ty... na przykład jako osoba, która bo zaleciłaś, załóżmy, daś parę sensownych linków do książek o sztuce. Ale nie chcę mówić książka Biblia, ale taka książka, która jest tobie bliska w opowiadaniu o sztuce. To co byś uznała? Taką tobie osobiście, że lubisz jaką książkę, nie wiem, Herberta o Niderlandach, jak opowiada. Co jest dla ciebie taką...
Czyli takich ludzi piszących o sztuce, nie w sposób taki, nazwijmy to, akademicki, tak? Jest niewielu. To trzeba mieć dar taki, tak. Dar do, no można to mówić, że dar do popularyzacji. No. Także no, Herbert pisze z punktu widzenia bardzo fajne, osobiste, prawda, te tak. Jego eseje, no, czy Martwa natura z wędzidłem, tak. Prawda.
Barbarzyńca.
Tak, Barbarzyńca w ogrodzie oczywiście i to bardzo fajnie. My bardzo często na naszych wycieczkach szkolnych, liceum, o którym wspominałam, no to na przykład zestawialiśmy te eseje Herberta, potem już czy z Martwą naturą, z wędzidłem, akurat żeśmy tam, prawda, w Rex Muzeum znaleźli, tak, czy jakimiś innymi obiektami. No, w katedrze w Orvieto, taki jest jego esej, w cieniu katedry.
Bo tak. On te wino w tym tak, cieniu tak, pije,
tak, prawda? Tak, 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 bo była przerwa, więc on tam... Także Herbert oczywiście, no, bardzo jest... sympatyczne są bardzo opowieści o sztuce pani Bożeny Fabiani.
Bardzo,
tak.
Bardzo.
No ona przecież miała ten program w radio, tak, w drugim programie, tak. Swoją tą audycję i wydanie na szczęście książkowe jej, prawda, wielka wiedza i właśnie to, co ona tam właśnie pisała we wstępie do tych swoich esejów, że ona nie jest historykiem sztuki, tylko historykiem i że ją mniej, aczkolwiek w wielu tych esejach też i jakieś analizy formalne daje. Powiedziała, że przede wszystkim, znaczy napisała w tym wstępie, że przede wszystkim ją ludzie interesują tworzący tą sztukę, prawda? I ludzie, tło jako historyk i tak dalej. Także to wymieniłabym Herberta i panią Fabiani.
A Muratowa, Paweł Muratow, wiesz, to jest stara...
Tak, stara, ale też z wdziękiem pisana, oczywiście, ale...
Troszeczkę Iwaszkiewicz też trochę w swoich różnych
opisach. Tak, te podróże do Włoch i tak dalej. Tak, no tak. Można oczywiście trochę tam znaleźć tu i tam. Tak.
Ale tego masz rację, nie ma tak dużo.
Że, nie ma dużo.
Że wracamy jednak do takich bryków trochę na temat, które są też ładnie pisane, bo czy Gąbek, czy Białostocki pisze i to się czyta jak fajną literaturę.
Nie, jak rozmawiałam z profesorem Białostockim, że on... jak wyszło wydawnictwo naukowe, w którym w swoim czasie pracowałam, to właśnie wydawało tę jego sztukę cenniejszą niż złotą. I on właśnie powiedział mi, że nie spodziewał się takiego powodzenia, bo nie było tego typu publikacji na rynku. Mało tego, nie był zadowolony, bo przecież on był profesorem na uniwersytecie moim, prawda, między innymi. A potem współpracowałam z nim, pracując w wydawnictwie naukowym, w redakcji sztuki, to, że ta książka, która właśnie była takim zbiorem osobistych jego refleksji, bo on o niektórych artystach pisał, o niektórych nie pisał, tych co chciał, tych co lubił i tak dalej, no jakoś tak ułożony tam w historię chronologicznie, czyli bardzo subiektywny i był niezadowolony, że ponieważ no, to ładnie pisane i łatwo wchodząca ta wiedza, to, że to stało się podręcznikiem akademickim, bo studenci się z tego uczyli. Tak.
No ale ja pamiętam, jak ja na maturę uczyłem się historii najlepiej czytając Pawła Jasienicę, który też absolutnie subiektywnie przedstawiał historię. Tak. Ale to jak wtedy ciekawie, że jeżeli nie ma tego elementu odrobiny emocji, zainteresowania, a nawet tej subiektywności, to trudno się uczyć. Dużo lepiej nawet ryzykując, że może nie wszystko, nie będę zawsze dzielił tego poglądu, ale oddać się trochę tej sugestii, czy tej emocji autora. I chyba w tym momencie sztuka cenniejsza i złota jest pięknym przewodnikiem.
Tak, tak. Ja po prostu uważam, że właśnie ja podchodzę do historii sztuki, nieraz ci mówiłam w naszych rozmowach, emocjonalnie. Także są... Jakiś na przykład przykładem tego jest mój stosunek do Nicolas Poussin, którego nie lubię. Tak. Nie lubię, jak byłam ostatni raz w Paryżu, to dałam sobie zadanie, żeby bardzo dokładnie, bo tam w Louvre jest masa jego dzieł, I nie przekonałam się po prostu, nie przekonałam się. Ale jeżeli właśnie lubię, tak jak malarstwo niderlandzkie, holenderskie, prawda, no to po prostu emocja u mnie no, jakoś otwiera możliwości. Jeszcze bym się chciała być, jeszcze i tak dalej. No, na szczęście no, każdy z nas ma prawo do osobistych poglądów i emocji. Jedne rzeczy bardziej, drugie mniej. Przypuszczam, że profesor Białostocki, który o Poussinie napisał mnóstwo i że tak powiem, kochał Poussina, a ja nie. No, ale z kolei coś innego, może on nie lubił z kolei, to ja bardzo lubiłam, także tak to jest.
Ale generalnie chyba też, powiedz mi, czy jako egzaminator potrafisz, nie chcę tu, żeby z jakiejś deklaracji, która miałaby się przekładać na to, że ktoś się będzie tego trzymał i później ci to wypowie w jakimś egzaminie, ale czy starasz się jakby docenić to, że w ogóle ten, który się przygotowuje do egzaminu, ma swoje poglądy, ma swoje ulubione postacie czy rodzaje sztuki czy dzieł, o których opowiada?
Ale oczywiście, jak najbardziej. Wcale sobie cenię osobisty pogląd, zdanie właśnie ucznia i tak dalej. Nie.
Także tutaj... Czyli tu można, ty sugerowałabyś, jeżeli mogę tak jakby tak pójść dalej, to żeby przygotować się do egzaminu, nie bać się takiej refleksji nad swoim osobistym, dlaczego ja ukochałem to. I oczywiście pogłębiając tą pewną analizę i tak dalej.
Absolutnie. Nawet na myśl nie przyszło, żebym mogła tego typu mieć poglądy, żeby nie uznać czyjegoś tam zdania i chęci podyskutowania.
Także można by powiedzieć tak jakby z tej rozmowy, że z jednej strony do egzaminu z historii sztuki należy się przygotowywać po prostu poznając tą podstawę i analizując te dzieła, które powinniśmy wiedzieć, ale z drugiej strony, żeby znajdować jakby w tym wszystkim takie furtki, które byłyby bardzo tak jakby ułatwiały mi wejście głębiej percepcje, w pewne dzieła, percepcje poprzez swoje też rzeczy które i przestrzenie, które są mi bliskie.
Ja coś powiem, tak jak nawiązujesz do egzaminów tych w edukacji domowej, to swojego rodzaju ciekawostką było to, że ponieważ ostatnie 2 lata egzaminy przeprowadzałam wyłącznie online, a zadaniem tego było, rezygnowaliśmy z takiej części testowej, bo jak jeszcze miałam parę egzaminów, które osobiście mogłam, prawda, poznać face to face tych uczniów, no to one składały się z takich rozszerzonych testów. I z takim, bo jak ja zacząłem egzaminować, to uważałem, że absolutnie konieczny jest nie goły test, tylko rozpoznanie i analiza obrazków. I potem dopiero rozmowa, ale mówię o części pisemnej i potem była rozmowa na temat i zawsze zaczynałam tę rozmowę o temat, czym się interesujesz, co lubisz i tak dalej. Także to był punkt wyjścia. Natomiast jak był online, to zrezygnowaliśmy zrozumiałe z testów, no bo takie online testy no nie dają nam poglądu, czy ktoś opanował materiał, czy nie. Tylko zadawałam 3 tematy z różnych tam epok, z różnych dziedzin, zawsze coś z malarstwa, coś z architektury, które oni mogli pisać, oczywiście korzystając z różnych tych i zawsze. No, ostrzegałam i prosiłam o bibliografię, żeby to nie było takie z walantus taki, prawda, tylko. No i większość jakoś wywiązywała się z tego mniej lub bardziej samodzielnie, ale większość widać było, że poświęcił na to czas skorzystać z jakichś materiałów i coś tam napisać na jakiś tam temat. I potem była rozmowa, prawda, online, ale tego i tutaj wychodziliśmy z tego, co ten ktoś napisał, prawda. Tego. No, czasami zadawałam jakieś takie dokładniejsze pytania na tym, pilnując się, żeby nie było takiego pytania, dodatkowe pytanie pogrążające.
Koło ratunkowe, które zatapia.
Tak. Ale jakoś tak. No, w każdym razie były możliwości i bezpośrednio w tym, no mam nadzieję, że teraz te egzaminy, jeżeli ktoś się zgłosi, to może będą już osobiście, nie online, w realu, nie wirtualnym, ale właśnie możliwość tej rozmowy i tak dalej. Jeszcze trafiałam na bardzo ciekawych uczniów, niektórych tam trafiłam kiedyś na jakąś olimpijkę, która miała wiedzę na poziomie uniwersyteckim, więc oczywiście wystawiła mi ocenę celującą. Ale też i różne takie słabe usze też się zdarzały. Jak to w egzaminach?
A czy tak jakby już tak powoli lądując tą naszą rozmową, czy korzystając z takiej okazji, że właśnie ktoś tam wsłuchuje się i zastanawia i reflektuje nad swoimi egzaminami, miałbyś jakąś taką jedną czy dwie rady, które ci nasuwają po tych swoich twoich dotychczasowych doświadczeniach jako egzaminatora?
No, czytać i oglądać przede wszystkim. Czytać i oglądać, ale oglądać nie tylko w internecie czy w książkach, ale oglądać w naturze. Absolutnie. No i starać się polubić. Coś polubić, prawda? Starać się do tego właśnie ustosunkować tak osobiście jakoś tak. Wejść w taki kontakt bardziej, nazwijmy, intymny.
Super. Właśnie to słowo intymny. To jest taki niezwykły przedmiot, który pozwala jakby często, jakby to powiedzieć, zastosować tą intymność w tym uczeniu się. To ma taki duży urok. Krysiu, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że przyda się jakimś naszym adeptom egzaminów z historii sztuki. Pozdrawiam cię gorąco z Olą, bo razem z Olą zawsze staramy się prowadzić ten podcast. Także dziękuję wszystkim za wysłuchanie tego podcastu. Ola i Marcin Sawicy zapraszają na podcast Edukacja Można Inaczej. Na różne teksty i o sztuce, i uczeniu się, i egzaminach. Bardzo dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Do zobaczenia.